W poprzednich konferencjach przed obiadem powiedzieliśmy sobie o tym, czym jest rodzina Bogiem silna, że jest miłująca i sprawiedliwa, czyli że jest pobożna, ale też każdy z członków tej rodziny daje coś z siebie innym. Na tym przecież polega sprawiedliwość. Powiedzieliśmy też sobie o zadaniach całej wspólnoty, którą jest rodzina, czterech najważniejszych zadaniach. O przekazaniu życia, o zachowaniu trwałości małżeństwa, o uświęceniu życia i o wychowaniu młodego pokolenia. A teraz schodzimy w tym naszym rozważaniu jeszcze stopień niżej, prawda? Bo najpierw było ogólnie o rodzinie, o miłości i sprawiedliwości, potem było o zadaniach całej wspólnoty rodzinnej, to był ten schodek niżej, a teraz jeszcze schodek niżej schodzimy, żeby zobaczyć, jakie są zadania poszczególnych członków rodziny. Tak jak mamy napisany temat. Zadania poszczególnych osób tworzących rodzinę. Kiedy można powiedzieć, że małżonkowie, rodzice, dzieci, młodzież są miłujący i sprawiedliwi? Drodzy moi, zatrzymujemy się nad tym i zastanawiamy się. Zadamy dzisiaj tutaj teraz bardzo dużo konkretnych pytań, mam nadzieję, że jakichś też konkretnych wskazówek. Kiedy patrzymy na przykład na obowiązki małżonków, to już częściowo o nich wspominałem w poprzedniej konferencji, ale warto jeszcze nawiązać. Tym naczelnym jest obowiązek miłości wzajemnej. Jezus przecież mówi wyraźnie, nie formuje zdania w stylu, no jeśli by się wam chciało, to możecie się miłować. Jezus mówi wyraźnie, typ rozkazujący, miłujcie się wzajemnie, bo ja was umiłowałem. Zwracam uwagę na słowo wzajemnie, mówiłem o tym, że to jest wzajemna wymiana darów, bo miłość musi być sprawiedliwa. Miłość musi być praktykowana. I właśnie pytanie o to, czy miłość jest sprawiedliwa, czy miłość jest praktykowana, to jest też pytanie o to, jaka jest relacja między małżonkami. Czy między małżonkami jest miłość i sprawiedliwość. Kiedyś, ponieważ jestem też katechetą, kiedyś siedząc w pokoju nauczycielskim słyszałem, jak rozmawiały dwie nauczycielki. No i chcąc, nie chcąc, uczestniczyłem w tej rozmowie, bo tak one na jednym końcu stołu siedziały, ja na drugim. I rozmawiały coś one o swoich mężach. I w pewnym momencie pytam się je, ile jesteście po ślubie? Jedna mówi, no ja jestem 28 lat. Druga mówi, a ja jestem 32 lata. Mówię, to sporo. Mówię, no tak. Mówię, to między wami jest miłość w małżeństwie, czy to już tylko przyzwyczajenie? Była taka pauza. A wie ksiądz, chyba już przyzwyczajenie. I w pierwszej chwili oczywiście się uśmiechnąłem, jak wy teraz, ale potem sobie pomyślałem, ojej, jaka szkoda. To znaczy, że oni się męczą ze sobą. Oni nie cieszą się byciem razem ze sobą. Oni się po prostu sobą męczą. Nie ma tej wzajemnej miłości. A być może lekarstwem byłoby na to, żeby się zastanowić, jak ożywić miłość. Może lekarstwem byłoby na to, między innymi, jakiś wzajemny nowy podział obowiązków w domu. Kardynał Wyszyński o tym mówił wielokrotnie, że obowiązki mężów i żon są różne, ale są równe. W tym sensie, że mąż i żona wspólnie tworzą małżeństwo, wspólnie rodzą, wychowują dzieci, wspólnie ponoszą odpowiedzialność. Ja nieraz, kiedy siedzę w kancelarii i rozmawiam z narzeczonymi, w ramach tego prowadzi się rozmowy w ramach tak zwanego spisywania protokołu kanonicznego badania narzeczonych i nieraz wśród pytań, które zadaję, chcę mieć pewność oczywiście, że oni nie biorą małżeństwa z przymusu, więc zadaję pytanie, czy jesteście w ciąży? I się zdarzy, że chłopak mówi, a ja nie, to ona. Mówię, sama? Nie, no nie ma takiej opcji. No jesteśmy. Aha. Celowo zadaję w liczbie mnogiej, czy jesteście? Bo razem ponosicie tą odpowiedzialność. I to wszystko powoduje, że jeżeli przyjmuje się właśnie taką optykę, miłość wzajemna jako wzajemne niesienie ciężarów, wzajemne przeżywanie radości, ale też wzajemne niesienie ciężarów, które są związane z życiem małżeńskim. Oczywiście powiedzmy sobie wyraźnie, jeszcze 30 lat temu w tej dziedzinie panowie, mężowie, tatusiowie bardzo dużo nie robili. Dzisiaj jest bardzo duża poprawa. Bardzo duża poprawa. Ja pamiętam, kiedy opiekowałem się moimi młodszymi braćmi, a tak się składa, że ja mam dwóch braci młodszych, jednego o 9, drugiego o 18 lat. Ja przez wiele lat zajmowałem się nimi dzień w dzień, jeszcze wtedy, gdy nie było pampersów, gdy były pieluszki tetrowe. Ja po prostu przeżywałem wszystko, prawda? To, co przeżywa każdy rodzic. No po prostu mama poszła do pracy, tato poszedł do pracy. Trzeba było się zajmować, prawda? Ze wszystkim, co to oznacza. Nie będę opisywał, wiecie, o czym mówię. I nieraz, bo jak brałem mojego brata na spacer, to koledzy się ze mnie śmiali. Ty na spacer? To dziewczyna niech idzie na spacer, a nie chłopak. Chłopak, chodź w piłkę grać z nami. A dzisiaj nikt już się nie dziwi. Poszedłem na basen, przebieram się, szykuję do pływania, patrzę, a tu obok tatuś nie znosi dełkiem, prawda? Tam wszystko, synka swojego, czy tam córeczkę przebiera, prawda? Zakłada pampersy, tu w ogóle, no po prostu w pełnym oporządzeniu dziecko idzie na basen. Bo kto? Bo najlepszy tatuś na świecie zabrał go na basen, prawda? Ile razy do Komunii Świętej, prawda, dzisiaj też podchodzi mąż i żona, ale to tatuś trzyma dziecko. Tutaj też proszę zobaczyć, dzielny tatuś trzyma dziecko, prawda, tak? O panu mówię, tak. Daje żonie wolne, nie? Dzisiaj są też bardzo modne urlopy tacierzyńskie, prawda? Można powiedzieć, tatusiowie się obudzili. Jakby zrozumieli, że miłość polega na wspieraniu żony, na wzajemnym pomaganiu sobie, na niesieniu tych ciężarów, nie tylko na przeżywaniu radości, które są związane z małżeństwem, ale też na niesieniu tych ciężarów. I to jest właśnie praktyczna realizacja obowiązku miłości wzajemnej. I też można powiedzieć, jest to wezwanie do dozgonnej wierności. Wiadomo, że na początku małżeństwa, kiedy mąż jest piękny, przystojny, prawda, wysportowany, kiedy żona jest bardzo urodziwa, zadbana, to łatwiej jest, prawda, kochać taką żonę, takiego męża, ale gdy, prawda, już tutaj ząb czasu sprawi, że pojawią się jakieś zmarszczki, siwizny, przygarbienie, no to już po prostu, już te powaby ciała już nie są takie silne, prawda, i ja o tym jeszcze będę mówił jutro, że wtedy kardynał mówi o tym, współżycie fizyczne trzeba zastępować współżyciem duchowym. Jutro o tym będę mówił właśnie przy okazji świętego Józefa. Czyli dbać o rozwój sfery duchowej w małżeństwie. Kiedy zalety ciała już nie pociągają, zalety duszy i jej charakter chrześcijański muszą was wzajemnie przy sobie utrzymać, powiedział kardynał Wyszyński. Właśnie o to chodzi, żeby zadbać, pielęgnować tą głęboką, piękną relację małżeńską. I to jest po prostu temat rzeka. Ja myślę, że rozumiecie, o czym mówię i nie zamierzam się nad tym rozwodzić. I może tylko napomknę, że z punktu widzenia, tak jak rozmawiam z mężczyznami, z mężami, no to chodzi o to, żeby kobieta, żona była tą osobą, która nieraz wyciąga tego zapracowanego męża gdzieś tam, prawda, z tego jego środowiska pracy na jakąś wycieczkę, na jakiś odpoczynek. Nawet zatroszczą się, prawda, o to, żeby ktoś się zajął dziećmi, ale po to, żeby mieć głęboką relację z nim, żeby z nim obgadać, prawda. I tak mąż, który rozumie, że co to znaczy dbać o żonę, oczywiście czasami jej powie, chcesz mieć piękną twarz, to się pomódl, prawda, tak jak powiedziałem przed południem, bo piękno ciała wynika z piękna ducha, ale oczywiście nie będzie cały czas jej mówił tylko w ten sposób, tylko powie, słuchaj, kupiłem ci piękny perfumy, prawda, tu dla ciebie krem, proszę, albo idź do spa. On po prostu rozumie, że chcesz mieć piękną żonę, no to zadbaj o to, żeby była piękna. Pozwól jej poczuć, że jest dla ciebie ważna, że jest dla ciebie piękna. I to ma być jakaś zrównoważona troska o duszę i ciało. Ja o tym mówiłem. Jeszcze tutaj są małe dzieci. Ja chcę powiedzieć, że nawet na etapie posiadania małych dzieci, kiedy te dzieci są małe, chodzi mi o ten etap, też można o tą dziedzinę zadbać. Tak się składa, że ja w kilku parafiach pracowałem z kościołem domowym i wielokrotnie się spotkałem z taką sytuacją, że małżonkowie jakby doszli do takiej sytuacji, mówią: słuchaj, no ciągle jesteśmy zapracowani, mówi mąż do żony. Nie mamy kiedy ze sobą porozmawiać. No ale no, mamy małe dzieci. Słuchaj, robimy tak. Poprosimy kogoś, żeby zajął się dzieckiem czy dziećmi naszymi, a my musimy mieć jeden wieczór w tygodniu dla siebie. No ale jak to tu? Wymyślili jak. Jest studentka, która przychodzi w każdą środę od 17 do 19.30. Ona zostaje w domu z dziećmi, a oni sobie idą gdzieś poza dom, żeby porozmawiać, żeby zadbać o piękną relację małżeńską. I ta żona bardzo mądra mówi: proszę księdza, mam świadomość, że przecież kiedy dzieci dorosną, kiedy wyfruną jak ptaki z tego gniazda, które się nazywa rodzina, to wtedy się okaże, czy jesteśmy sobie bliscy jako mąż i żona, czy nie. No, wszyscy mamy świadomość, że wiele rozwodów następuje w 20, 25, 30 roku małżeństwa. Dlaczego? No bo póki były dzieci, albo jak mówiłem, póki był kredyt we frankach, no to jeszcze się wszystko jakoś trzymało, prawda? Kredyt spłacony, dzieci wydoroślały, odleciały jak ptaki. No i teraz co nas trzyma? Co spaja? Więc to jest bardzo ważne, zadbać o tą wspólnotę ducha. Nie tyle domagać się czegoś od drugiej strony, ile świadczyć, ile otwierać się. I to jest też wezwanie do pracy nad sobą, szczególnie wtedy, gdy przychodzi jakaś sytuacja nerwowa, kryzysowa. Wiadomo, że sytuacji stresujących, sytuacji nerwowych w małżeństwie będzie bardzo dużo. Tak jak w życiu, ale tym bardziej w życiu małżeńskim. I w tej dziedzinie znalazłem bardzo ciekawe słowa kardynała Wyszyńskiego, który właśnie mówił, jak przezwyciężać różnego rodzaju napięcia, trudności. Otóż kardynał powiedział takie słowa: nie sztuka odnieść zwycięstwo nad żoną, nie sztuka odnieść zwycięstwo nad mężem, ale nad samym sobą. W małżeństwie wzajemna pomoc dwojga polega na tym, że ciągle odnoszą zwycięstwa, każde nad sobą. Wspaniała perspektywa pracy nad sobą, chociaż niełatwa. Zwycięstwo każde nad sobą. I obowiązek wzajemnej miłości, wzajemnej odpowiedzialności za siebie to jest też obowiązek odpowiedzialnego korzystania z różnych dziedzin życia, także ze sfery seksualnej. Kardynał Wyszyński przypominał o tym, że mąż i żona są wezwani do tego, by czuwać nad swoim ciałem. Tak jak mówi, znaczy zdroworozsądkowy argument, tak jak potrafimy ograniczyć ilość jedzenia, ilość pokarmu, ilość alkoholu, bo nam rozsądek podpowiada, że to nam zaczyna szkodzić. Tak samo i potrafimy ograniczyć się w tej dziedzinie. Ja w moim powołaniu kapłańskim, żyjąc w celibacie, wy w swoim powołaniu małżeńskim, na przykład, bo podejmujecie jakąś czasową wstrzemięźliwość o tym, na przykład, o tym na przykład mówiłem. Jeżeli tej sfery jakoś nie próbuje się chociaż uregulować, co jest oczywiście bardzo trudne, no i puszcza się to kompletnie na żywioł, to wtedy jest tak, że inteligencja spada człowieka, bo uruchamiają się w nim bardzo prymitywne, zwierzęce odruchy. I nie widzi się zupełnie sfery duchowej. Rozmawiam kiedyś z pewną kobietą, bardzo piękną kobietą. Mówi: proszę księdza, co ja mam zrobić? Pracuję w firmie i tam jest większość mężczyzn. Kiedy jestem w pracy, bardzo często wielu żartuje ze mnie. Mówią bardzo dwuznaczne słowa. I po prostu no, nieraz jakieś odgłosy z siebie wydają. W ogóle nie wiem, jak ja mam się zachować wobec takich prymitywnych odruchów, nie? Mówi, i tutaj zdanie kapitalne. Proszę księdza, oni nie rozumieją, że ja nie jestem samym ciałem. Kapitalnie ta kobieta powiedziała. Że ci mężczyźni nie rozumieją, że ona nie jest samym ciałem, że ciało jest tylko pewną powłoką. Oni nie przenikają do sfery duchowej tej kobiety, tylko redukują ją do tej sfery i mają problem. I wtedy uruchamiają się najbardziej prymitywne odruchy. I dlatego jesteśmy wezwani do ciągłej pracy nad sobą, także w kwestii właśnie odpowiedzialnego korzystania ze sfery seksualnej. I to wszystko ostatecznie ma służyć wzrostowi wzajemnej miłości małżeńskiej. Skoro najpierw są małżonkowie, no to potem zostają rodzicami. Więc teraz obowiązki rodziców. Kardynał bardzo często uświadamiał rodzicom, że to wychowanie ma być integralne. To znaczy w każdej dziedzinie musi obejmować i sferę biologiczną, prawda, ciało, intelekt i moralność. No, żeby ten człowiek był wszechstronnie wychowany, żeby był harmonijnie ułożony, bo inaczej będzie mu czegoś brakowało. Ja przypomnę, że o tym właśnie mówiłem tuż przed obiadem, że jeżeli wychowanie, że dzisiaj jakby wielkim błędem myślenia wielu rodziców jest to nieintegralne wychowanie swoich dzieci, że inwestujemy tylko w umysł i w mięśnie, prawda? Uczymy angielskiego, jazdy na koniach, pływania, jazdy figurowej na lodzie, a nie uczymy religii. Jest zaniedbanie wielokrotnie sfery duchowej, sfery religijnej. I potem przychodzi taka matka do szkoły i mówi, a po co mi dwie lekcje religii, proszę księdza, wystarczy jedna. Ja poproszę jedną lekcję angielskiego więcej, no bo z tego to wiem, co będzie dziecko miało. Ale z drugiej godziny angielskiego po co? Religii, no po co? Kompletne niezrozumienie tego, czym jest religia, jak ona jest ważna w sferze wychowania do wartości, w sferze wychowania religijnego. I z takimi problemami będziemy musieli się stykać. Będziemy musieli się stykać. I można nieraz, właśnie za wszelką cenę, dążąc do edukacji, wyrządzić dziecku krzywdę. Bo tak jak widzę po moich uczniach, to wielu z nich będzie osobami znającymi kilka języków obcych, będą się świetnie poruszać na wszystkich lotniskach, być może na uniwersytetach, ale jeżeli ja ich poproszę, żeby na przykład, no kiedyś umrą ich rodzice, za 15 lat poprowadzili różaniec przy trumnie swoich rodziców, więc mamy czy taty, oni nie będą mieli, bo nie będą znali tajemnicy różańca, bo nie są wyrobieni w sferze życia religijnego, bo to zaniedbali rodzice, którzy mówili, ucz się angielskiego, matematyki, pływania, religia niepotrzebna. Tylko na ślub, pogrzeb, chrzest, wiesz, po co ci więcej? I to jest wielkie zaniedbanie sfery religijnej. Jeżeli człowiek nie zna takich elementarnych, słuchajcie, nam się wydaje, że mamy bardzo wierzący naród katolicki. Tak nie jest. Wiara jest często płytka. I to jak płytka? Jakiś czas temu w szkole, w której uczę, gimnazjum, zrobiłem test. Proszę kartkówkę, proszę napisać 10 przykazań Bożych. Proszę księdza, zgłaszam nieprzygotowanie. Co? Ty masz 16 lat. A to jest poziom wiedzy drugiej klasy szkoły podstawowej, przygotowanie do pierwszej komunii. Będziesz pisał. Niestety okazało się, że 1/3 to były jedynki i dwójki. 10 przykazań Bożych. Nie potrafią wymienić. To czy będą potrafili przestrzegać? To czym się oni kierują w życiu? Zabrakło tego integralnego wychowania. Jest tylko, mówię, ciało, intelekt, prawda? A gdzie jest sfera ducha? A gdyby taki rodzic chociaż raz w tygodniu ze swoim dzieckiem odmówił 10 przykazań Bożych, to ono by znało. Prawda? Jeżeli formację kończy się na pierwszej komunii świętej, potem budzi się ostatni rok przed bierzmowaniem, potem bierzmowanie, jak niektórzy mówią pół żartem, pół serio, jest uroczystym pożegnaniem z Kościołem. I no to gdzie jest formacja religijna? Gdzie jest formacja religijna? To jest nieintegralne wychowanie. I kładę wam to bardzo na sercu, bo jeżeli człowiek nie ma zasad religijnych, nie zna wartości, to nie zna żadnych hamulców. Mamy w historii cywilizacji ludzkiej mnóstwo ludzi bardzo wykształconych, obytych, utalentowanych, ale jeżeli to byli ludzie bez wartości, to działali na szkodę ludzkości. Mógłbym tutaj wymieniać wiele tytułów, ale nie to jest tematem tego, co chcę do was powiedzieć. I wychowanie integralne, wychowanie do religii zakłada też to, że ja widzę nie tylko swoje potrzeby, ale i innych. I właśnie rodzina jest tym najdoskonalszym środowiskiem wychowawczym, gdzie dziecko uczy się, że ja mam potrzeby i mój brat ma potrzeby i moja siostra ma potrzeby i mój tato ma potrzeby i moja sąsiadka i uczymy się nawzajem sobie pomagać. I dlatego właśnie mądra i sprawiedliwa matka mówi do córki tak: droga córko, nawiązuje do tego, co powiedziałem wcześniej, już masz 16 lat. Proponuję, żebyś jeden dzień w czasie weekendu ty gotowała obiad. Ale nie. Musisz się nauczyć samodzielnie przyrządzać jedzenie. Proszę bardzo, wybierz. Sobota czy niedziela. To jest normalne, że matka, która przygotowuje dziecko do życia, ona tak postępuje. I życie w rodzinie właśnie tego uczy. Takiej samodzielności życiowej. Wspólna, na przykład życie w rodzinie uczy też wspólnej opieki nad dziećmi. Że to nie jest tylko obowiązek matki czy ojca, ale to też rodzeństwo ma być w to zaangażowane. Dlatego też mądry rodzic, który wychowuje integralnie, który uczy miłości i sprawiedliwości, uczy dziecko nie tylko tego, jak zarobić pieniądze, czy jak wydać pieniądze, ale uczy na przykład, jak w niedrogi sposób zrobić obiad. Jak zaoszczędzić na tym? Jak samodzielnie przyrządzić obiad? Mądry rodzic jest też taki, który reaguje na to, co się dzieje. Delikatnie, ale reaguje. Jak ja pierwszy raz w życiu przyprowadziłem dziewczynę swoją do domu, jak byłem w liceum, to od razu następnego dnia do mnie tato mówi: Jurek, czy wiesz, co to jest odpowiedzialność za drugą osobę? No i porozmawiałem sobie z tatem. I dziękuję mojemu ojcu za to, że odpowiednio w odpowiednim momencie zareagował. Dlatego jak potem mój młodszy brat szedł na randkę, to mówię: bardzo cieszę się, że idziesz, ale pamiętaj, wszystko w ramach 10 przykazań. Tylko się uśmiechał. Więc mądry rodzic jest odpowiedzialny. I kiedy mądry rodzic widzi, że jest jakaś przeszkoda w wychowaniu, że jest coś, co przeszkadza, to on to niweluje i nazywa po imieniu. Kardynał Wyszyński jako mądry ojciec narodu też mówił, że Polacy mają wielkie pragnienia, ale mają też wiele wad, nie pracują nad sobą bardzo często i to sprawia, że nie są w stanie wiele osiągnąć. Mówią, niszczą nas takie wady jak rozrzutność, pijaństwo, brak oszczędności, brak wstrzemięźliwości. I drodzy moi, to jest ciągle problem, który przeżywamy dzisiaj. Siedzę w kancelarii, przychodzi do mnie młody człowiek, chce zostać rodzicem chrzestnym. Pytam się, jak wygląda jego sytuacja, czy ma żonę. No, mam dziewczynę, ale jeszcze nie pobraliśmy się. Ja mówię, a o co chodzi? No, pieniądze. No, my możemy wam pomóc. Jeżeli pieniądze są jedyną przeszkodą, to proszę bardzo, przyjdźcie do nas. Złożycie ofiarę taką, jaką chcecie. Jeżeli nie będziecie mieli pieniędzy, to nie. I tak udzielimy wam sakrament. Proszę bardzo. No nie, proszę księdza, przyjęcie. Jakie przyjęcie? No wie ksiądz. 120 osób, od talerzyka 180 zł plus pieniądze na sukienkę i orkiestrę. A ty się zastanowiłeś? Ty chcesz wydać w jedną noc kilkadziesiąt tysięcy, spłacać to przez 5 lat. I co potem? Jak wygląda twoje życie? Ja ty się naprawdę zastanów, czy musisz robić tą imprezę. No tak sobie pogadaliśmy. Nie wiem, czy coś z tego dalej wyniknie, ale myślę, że to jest też rola rodziców, żeby pomóc uzmysłowić. No nie stać ciebie na takie wesele, o jakim byś marzył. Może takie przyjęcie wielkie zrobisz, nie wiem, w 25. rocznicę ślubu, ale na tym etapie nie stać ciebie, więc no nie przesadzaj. Nie przesadzaj. Nie przesadzaj. Żeby nie było tak, że bardzo ciężko pracujesz, a potem te pieniądze właśnie idą w jedną noc, a musisz to spłacać 5 lat. Dlatego mądrzy rodzice właśnie uczą też swoje dzieci sztuki myślenia, sztuki dzielenia się, sztuki wybierania tego, co jest wartościowe i odrzucania tego, co jest śmieciami. Co to znaczy mądre wychowanie? Ostatnie wakacje byłem z moimi ministrantami, z Hola ministranci, pojechaliśmy w Bieszczady i na zakończenie, już w zasadzie to był ostatni dzień w tym ośrodku, gdzie byłem, ja wszedłem sobie na kawę, obok był sklepik i piję sobie kawę i nagle patrzę, idzie taki mały Leon, 7 lat, i kupuje upominek. Podchodzę do niego, myślę, może coś mu trzeba pomóc. Wieleon, co ty robisz? A ja kupuję prezent dla mojej babci, bo mój dziadek kupuje prezenty dla babci, to i ja chcę też kupić prezenty dla babci. I za chwilę zawołam mojego brata Antka, żeby on też kupił prezent babci. I to jest właśnie mądre wychowanie, kiedy rodzice pokazują, co to znaczy, że babcia ma swoje potrzeby, że rodzice mają swoje potrzeby, że trzeba umieć przekraczać swój egoizm, dawać coś z siebie. I to możemy robić naprawdę w prostych gestach. U mnie w parafii nieraz się zdarza, że przynosi parafianka: proszę księdza, upiekłam szarlotkę, tak przyniosłam trochę dla was. No, dziękuję, jest pani bardzo miła. Ale też zdarza się nieraz, że ona, nie ona sama, tylko ona poprzez dziecko przynosi, gdzie uczy dziecko sztuki dzielenia. I właśnie to sobie uświadamiamy, że to jest zadaniem rodziców, tak wychowywać dzieci, uczyć sztuki dzielenia. I wychowanie dzieci przez rodziców, ten obowiązek, jak wspomniałem, to jest też duża troska o sferę religijną. I chcę jeszcze na chwilę wrócić do tego, no bo teraz coraz częściej pojawia się ten problem, będzie wracać, katechezy w szkole. Prawda? Katechezy w szkole. I może nie dojdzie do tej sytuacji, że katecheza będzie wyrzucona, ale bez względu na to, czy katecheza będzie w szkole, czy nie będzie w szkole, rodzice chrześcijańscy są zobowiązani do tego, żeby przygotowywać swoje dzieci w sferze religijnej. To jest oczywiście temat rzeka, jak przekazywać wiarę. Ja nieraz przerabiam z moimi znajomymi rozmowy w stylu: no wiesz, stoję tyle godzin w tych korkach, męczę się, co ja mam robić? Mówię, no jak to co? Wyłącz radio, weź wrzaniec. Nawet dobre hasło reklamowe. Wyłącz radio, weź różaniec. Może trzeba tam kampanię chrześcijańską przeprowadzić. Wyłącz radio, weź różaniec. Ale ileś osób religijnych ma w komórkach jakieś aplikacje już do modlitwy, prawda? Ma jakieś konferencje modlitewne, które włożą. Ileś osób jedzie rano do pracy i słucha radia, mszy świętej, konferencji. Właśnie zadbać o tą, zamiast się denerwować i w ogóle robić nie wiadomo co, prawda? Ja też był czas, kiedy dojeżdżałem rano do Warszawy do pracy, widziałem, jak ludzie nudzą się, prawda? Niektórzy na światłach, widziałem, jak tam panie robiły makijaż, pana widziałem, jak z golarką, prawda? Też golił się. No, można wykorzystywać czas i w ten sposób. Ale właśnie wykorzystywać ten czas na modlitwę, na różaniec, na słuchanie pieśni, na śpiewanie. I w tym kontekście właśnie ciągle pytać się, co to znaczy, że ja mam przekazać mojemu dziecku wiarę. Oczywiście jest tak, jak rozmawiałem dzisiaj z niektórymi z was, że może dziecko nie chcieć, żeby być oporne. No, to jest pytanie, jak pokazać, że wiara nie jest kulą u nogi, tylko wiara dodaje mi wiatru w skrzydła. Jak pokazać tą radość wiary? Powtarzam, to jest temat rzeka, nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania, tylko podpowiadam wam, że jest problem. I że bez względu na to, czy katecheza w szkole będzie, czy nie będzie, to ona wszystkiego nie załatwi. Że wy jako rodzice jesteście wezwani do tego, by jakąś formę katechezy domowej, religijnej prowadzić. Żeby twoje dziecko widziało cię z różańcem, widziało cię z Biblią. Żeby cię widziało, że jedziesz na rekolekcję, że zabierasz je ze sobą. To mogą być też formacja religijna, wiecie, to może być też czasami taki fortel religijny. Ja nie to, że się chwalę, ale chętnie sprzedaję pomysł taki. Otóż kiedy mój brat już ze swoją obecną żoną, wiedziałem, że się mają pobrać, no ale to ciągle było jeszcze nie teraz, że w końcu zaręczyny. No to wymyśliłem prezent na zaręczyny. Oni żyją we Wrocławiu, więc ja u jezuitów na Tatrzańskiej w Gdyni wykupiłem dla nich weekend. Kurs przedmałżeński, mówię, proszę bardzo, macie ode mnie w prezencie prezent na zaręczyny, jedziecie nad morze, kurs przedmałżeński, wypłacicie za bilet, ode mnie macie pobyt. No pojechali, byli szczęśliwi, nie? Wiem, że to był swego rodzaju, a mówię, a ty cwaniaku, mówią. Mówię, ale pojechali. I wiem, że to jakoś tam przybliżało ich do zawarcia sakramentu małżeństwa. Więc myślę, że twórczość jest w tej dziedzinie bardzo duża i na pewno będziecie mieli dużo fajnych pomysłów. I jeszcze wychowanie religijne polega też na tym, To przekazywanie wiary polega na tym, żeby budzić wiarę w opatrzność, że Bóg jest z nami, z naszą rodziną, że nas prowadzi, że nas nie zostawi. I dotyczy to także tej sfery, którą jest utrzymania. Za co będziemy żyć? Za co będziemy płacić podatki? Utrzymaniem Twojej rodziny zajmujesz się nie tylko Ty, drogi Ojcze, mówił kardynał, ale i Ojciec Niebieski, który Cię powołał, abyś był Ojcem Jego dzieci. On z Tobą współdziała, jak współdziałał w rodzinie nazaretańskiej. Właśnie budzić sobie taką wiarę. Nie tylko ja zarabiam srebrniki na życie, ale Pan Bóg mi pomaga. On mi daje siłę. On mi daje pewne możliwości zarobienia. Oczywiście to wcale nie oznacza, że mamy się wyłączyć z myślenia, tylko prawda, zamykam oczy i Panie Boże zrzuć mnie. Nie, ja mam się wykazać pewną aktywnością, a może nieraz też taką solidarnością z tymi ludźmi, którzy są wokół. Właśnie moi przyjaciele z Domu Kultury Chrześcijańskiej opowiadali mi, że w Kaszubach na wioskach jest takie powiedzenie, że chleb kupisz w własnej wiosce. Prawda? Wspieramy rodzimy kapitał w naszej wiosce. Nie damy zarabiać na zewnątrz, tylko akurat chleb kupimy u nas, żeby też dać naszemu sąsiadowi na utrzymanie, prawda? Bo potem on przyjdzie do mnie i coś tam kupi, prawda? Albo mnie zatrudni. No to jest, myślę, ten mechanizm ekonomiczny w takiej mikroekonomii, ale jest zrozumiały. Popatrzmy teraz na obowiązki dzieci. Obowiązki dzieci. To dosyć krótko nam to zajmie. Ta część. Mam świadomość. Obowiązki dzieci. Jakby istotą wychowaniu dzieci według kardynała jest pokazywanie, że dzieciom, że obok nich są inni ludzie, że ci ludzie mają swoje potrzeby i że jesteśmy częścią pewnego systemu wzajemnej wymiany różnych dóbr. A teraz prościej. Można powiedzieć tak, że trzeba dzieci nauczyć przekraczać własny egoizm i uświadamiać im, że korzystamy z pracy innych ludzi. I skoro ja korzystam z pracy innych ludzi, to teraz chodzi o to, że ja chcę im się w jakiś sposób za to odwdzięczyć. Kardynał mówił: znajdujecie się w zorganizowanym, ale jakże trudnym i złożonym życiu codziennym. Korzystacie z najrozmaitszych urządzeń na ulicy, na kolei, w autobusach, w tramwajach. Korzystacie z usług innych ludzi, którzy dla was pracują w fabrykach czy warsztatach. Korzystacie z opieki i wychowania rodziców, kapłanów, wychowawców. Gdy cię zapytam, kto dał ci bułkę do szkoły, odpowiesz, że mamusia. A gdy zapytam, kto tę bułkę upiekł, to już trzeba pomyśleć o tych ludziach, którzy to zrobili. Gdy cię zapytam, skąd masz piękne ubranko, odpowiem, że mamusia się postarała. Odpowiesz, że mamusia się postarała. A gdy zapytam, kto zrobił to ubranko, to nie umiałbyś nawet obliczyć tych wszystkich ludzi, którzy pracowali, by powstało twoje ubranko, kapelusz, wstążeczka, czapka czy garniturek. Ogromna ilość ludzi nieustannie ciężko pracuje na to, byś miał wszystko, co ci do życia potrzebne. Właśnie na tym polega, że przygotowuję się do pracy, rozwijam moje talenty. Po co? Po to, żeby twoją pracą nie tylko zarobić pieniądze na życie, ale też twoim talentem służyć innym. Bo ty, powiedzmy, będziesz w przyszłości elektrykiem i kiedy pójdziesz do szewca, to chciałbyś, żeby ten szewc dobrze naprawił ci buty. A znowu, kiedy dla szewca zepsuje się instalacja elektryczna, on będzie chciał, żebyś mu dobrze tą instalację położył, czy sprawdził, gdzie jest usterka techniczna. I szewc liczy, że jesteś fachowym elektrykiem i elektryk liczy, że ktoś jest solidnym szewcem. Właśnie wzajemna wymiana dóbr. Jeszcze właśnie to muszę dopowiedzieć w kwestii wychowania dzieci i młodzieży, że często w takim patrzeniu na wychowanie dzieci i młodzieży jest wielkim błąd polega na tym, że się wydaje, że wszystkie dzieci powinny zdobyć maksymalne wykształcenie. Wszystkie dzieci powinny skończyć studia, znać języki i w ogóle pojechać kilka razy na Erasmusa, czy jakieś tego typu. No wszyscy. No ale przecież Pan Bóg tak nie stworzył społeczeństwa, że wszyscy ludzie muszą skończony mieć Harvard, Cambridge i jeszcze, nie wiem, Uniwersytet Jagielloński. Nie. Część ludzi nawet nie jest w stanie zdać matury, ale może znaleźć inny sposób zarobkowania. Może być dobrym mechanikiem, może być dobrym elektrykiem, i nagle okaże się, że bez tej matury, jako dobry elektryk zarobi kilka tysięcy i po prostu będzie miał tyle. Będzie miał tak dużo, więcej niż jego kolega czy koleżanka, którzy pokończyli studia. On bez tych studiów i jemu to wystarczy. Dlatego też rolą rodziców w wychowaniu dzieci jest umiejętność rozpoznania, jakie dziecko ma zdolności i umiejętnego pokierowania tymi zdolnościami, a wręcz nawet powiedzenie, synu, matura nie dla ciebie. Oczywiście spróbuj. Może lepiej powiedzieć tak, bo trudno zabraniać. Spróbuj. Ale jak ci się 3 razy nie uda, no wiesz, no musisz za coś żyć. Proszę bardzo, idź do technikum. Skończ, zostań elektrykiem, a potem możesz sobie kończyć studia. Ale najpierw no, musisz za coś żyć, musisz też utrzymać swoją rodzinę. I na tym też polega wychowanie dzieci. Kardynał Wyszyński bardzo często coś tak robił takiego, że schodził z ambony, wchodził w grupę dzieci i zadawał im pytania. Jak możesz pomóc mamie? Jak możesz pomóc tatusiowi? Co możesz zrobić dla chorej sąsiadki? Właśnie to jest sposób budzenia wrażliwości dzieci. Żeby one się uczyły tego, czym jest właśnie miłość i sprawiedliwość. I w końcu dochodzimy do tego, jak wychowywać młodzież. Jak wychowywać młodzież? No, to jest taki problem, że młodym ludziom bardzo dużo mówi się o tym. Trzeba się realizować, trzeba rozwijać swoje talenty. To wszystko prawda. Ale kardynał Wyszyński ma nie taki punkt wyjścia. Mówi tak, jesteście dłużnikami. Wielu ludzi pracowało na to, abyście mogli zdobyć wykształcenie, abyście mogli sobie kupić ubranie, aby ilu ludzi układało na przykład drogę, po której jedziesz, chodnik, po którym chodzisz, ilu ludzi. I teraz zdobywasz wykształcenie po to, żeby w jakiś sposób odwdzięczyć się tym ludziom. Musisz spłacić ten dług, który jest tak naprawdę niespłacalny przez swoją pracę. Więc zobaczmy, że łączą nas nie tylko jakieś wartości ekonomiczne, co się opłaca, prawda? Są takie teorie życia społecznego, że łączy nas tylko ekonomia. Nie, nie. Kardynał Wyszyński mówi, nie, nie, nie. Jeżeli chcemy, żeby to była wspólnota chrześcijańska, to musi połączyć nas miłość. I skoro wielu ludzi dla ciebie pracowało, czyli z serca coś dla ciebie zrobiło, to i ty musisz zrobić coś dla nich z serca. Kardynał mówił, sercem zapłaćcie za to, co dostaliście z serca. Nie płaćcie pieniądzem, trzeba innej waluty, serca i poczucia sprawiedliwości. Za wszystko, co wzięliście, trzeba zapłacić sercem, poszanowaniem ludzi. I bardzo pięknym gestem, kardynał mówił, jest gest otwartej dłoni. Bo kiedy idziesz w życie społeczne i masz zaciśniętą pięść, to chcesz walczyć, chcesz jak najwięcej zdobyć dla siebie. Ale kardynał mówi, to nie jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo polega na tym, że idziesz w życie społeczne z otwartą dłonią. I to jest dłoń pokojowo nastawiona dla innych. I z tej dłoni mogą wziąć inni. I możesz się z nimi podzielić tym, co posiadasz. Oczywiście problemem młodzieży właśnie było to, że nie chciała pełnić obowiązków. Był brak poczucia odpowiedzialności. Był jakiś swego rodzaju chaos. I zwrócił uwagę na to, że jest kilka takich szczególnych niebezpieczeństw w formacji młodzieży. Na przykład demoralizacja pod pozorem edukacji. W czasach realnego komunizmu było coś takiego jak Towarzystwo Świadomego Macierzyństwa, prawda? Gdzie pod pozorem kształcenia właśnie w dziedzinie wam bliskiej, życia rodzinnego, tak naprawdę promowano różnego rodzaju antykoncepcje, różnego rodzaju bezbożnictwo, demoralizację. No dzisiaj te organizacje się inaczej nazywają, prawda? Ale właśnie też pod pozorem edukacji, przekazywania wiedzy, prawda? Wiemy, że ideologia gender to nawet potrafi wchodzić w programy rządowe i posługiwać się nawet lekcjami WF-u, gdzie pod pozorem higieny, prawda, trzeba przeprowadzić jakieś szkolenie wiadomej treści. Nie muszę tego rozwijać, bo na ten temat jest bardzo dużo materiałów. Demoralizacja pod pozorem edukacji i skutkuje to przesadnym kultem ciała. No, jest ileś tych kolorowych czasopism i One się na tym skupiają, wykorzystują szczególnie właśnie słabość dziewczyn i ten przesadny kult ciała. I te listy do redakcji w stylu: proszę pana, wyskoczył mi jakiś pieprzyk na lewym udzie, co to oznacza? Nie? I już tutaj na pół strony, nie? Albo są jeszcze jakieś inne, bardziej wulgarne, o których nie chcę mówić. Ale to jest koncentracja na tym, prawda, żeby lepiej wyglądać, żeby nie było zmarszczek, prawda. Nie, no, koncentracja tylko na ciele, a przecież człowiek to nie tylko ciało. Drugim też niebezpieczeństwem jest obojętność na sprawy duchowe. To już troszkę mówiłem przy tym wychowaniu religijnym, że zaniedbuje się wykształcenie religijne i tak naprawdę jest sporo ludzi, którzy ma fachowe wykształcenie religijne w wielu różnych dziedzinach, są nieraz fachowcami w różnych dziedzinach, fachowcami wysokiej klasy. A jak się powie do niego: proszę pana, proszę poprowadzić różaniec. Nie znam tajemnic różańca. Jest pan profesorem, ale nie znam tajemnic różańca. Jest pan wierzący? No tak. To jaki to człowiek wierzący? To jest zaniedbanie sfery religijnej. To znaczy, że nie odmawia różańca. Prawda? Innym niebezpieczeństwem to jest jeszcze taki zaprogramowany ateizm. Albo promocja ateizmu ze środków publicznych. Można przecież oczywiście z tego wybrnąć. Tak, no w Polsce 90% to są katolicy, osoby wierzące, więc nie życzymy sobie, by na lekcjach w szkole były jakieś treści, które są de facto promocją ateizmu. Ale jednak i próbuje się w Polsce narzucać szkołom państwowym pewne programy, które są antychrześcijańskie. I czasami to ma też taki wydźwięk, że ma taki wydźwięk, że no teraz jest niedługo Wszystkich Świętych i dzień przed Wszystkimi Świętymi rozpocznie się, prawda, Halloween, antychrześcijański, antypogański. Kilka lat temu, jak pracowałem na jednej parafii, przybiega do mnie pewna siostra zakonna: proszę księdza, co ja mam zrobić? A co, siostro? No bo proszę księdza, ja uczę w szkole, w Warszawie uczy, i do mnie dyrektorka powiedziała, że ja mam obowiązek przyjść jako opiekunka na Halloween. A mówię: siostra, niech powie jej, że to się kłóci z przekonaniami religijnymi siostry, że Halloween ma korzenie antychrześcijańskie i pogańskie. Nie mogę tak powiedzieć, bo nauczyciele mówią, że oni też są niewierzący, a muszą chodzić jako opiekunowie w czasie rekolekcji. Mówię: ale proszę powiedzieć pani dyrektor, że ona to zarządzenie nakazujące przyjście na Halloween, to jest jej widzimisię. Natomiast obowiązek przyjścia jako opiekun, to jest w ramach pracy nauczycieli i to wynika z konkordatu. To jest inny poziom umowy, proszę siostry. Ale tak swoją drogą mówię: droga siostro, ja bardzo siostrę szanuję i cieszę się, że macie świetlicę dla dzieci, ale przespałyście coś. Przespałyście coś. Dlaczego w tym czasie, kiedy tyle dzieci i młodzieży przebiera się za upiory, za strachy, wy nic nie robicie dla nich? Trzeba zrobić bal Wszystkich Świętych. Ja jeszcze o tym za chwilę powiem. My w parafii, dokładnie w tych godzinach, w których jest wieczorem, na zakończenie nabożeństw różańcowych, robimy bal Wszystkich Świętych. Przebieramy się za wszystkie postacie świętych. Zaczynamy bal różańcem. Robimy konkurs na najlepiej przebranego świętego świętą, na najgrzeczniejszego świętego świętą. I mówię: siostro, róbcie szybko bal Wszystkich Świętych. I jak siostra, jak ona powie, że siostra ma przyjść, to trzeba być. Nie, no bo właśnie mamy w tym czasie zajęcia w parafii. No i skończyło się na tym, że nie zdążyli zrobić balu, ale z innymi parafiami zrobili tak zwany marsz gwiaździsty świętych i doszli do grobu księdza Popiełuszki. No ale co to znaczy, że nawet osoby, które są zaangażowane w duszpasterstwo dzieci i młodzieży, nie zawsze właśnie rozumieją, jak trzeba być czujnym w tej sferze, jak trzeba przekazywać wiarę. I żeby nie ulegać tym niebezpieczeństwom, trzeba zachować czujność. I dochodzimy teraz do takiej bardzo szczegółowej kwestii, która jest, ja bym powiedział, w nauczaniu kardynała Wyszyńskiego, to jest takie crème de la crème. To jest kwestia, jak wychowywać chłopców i jak wychowywać dziewczynki. Bo kardynał Wyszyński na ten temat ma bardzo dużo do powiedzenia i ja to szczegółowo opisuję w mojej książce Paragraf w sercu. Tutaj jedynie zasygnalizuję, bo mam już świadomość, że dosyć długo mówię. Więc najpierw obowiązki dziewcząt. Pierwszy. Dbałość o wierność krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi, jego pasterzom. Chodzi o ugruntowanie wiary katolickiej, na umocnienie więzi z Kościołem. Właśnie dziewczynki, jako te istoty bardziej skłonne, otwarte na Boga, są wezwane do tego, żeby częściej zadbać o modlitwę, może poprosić braciszka, może tatusia. Też, kiedy na przykład robimy roraty i robimy coś takiego, że dzieci przynoszą na serduszkach dobre uczynki, te uczynki losujemy, te gwiazdeczki, potem te gwiazdeczki zawieszamy na choinkach. Ale dziecko, ale kto wylosuje pierwszą, czyja gwiazdeczka jest pierwsza wylosowana? Dziewczynka, czy chłopczyk, częściej dziewczynka, zabiera figurkę Matki Bożej do domu i jej zadaniem jest doprowadzić do tego, że razem z rodzicami czy z koleżankami wspólnie pomodlić się wieczorem. Właśnie. Dbałość o wierność Ewangelii. Właśnie. Przede wszystkim jakby łatwiej jest to uzyskać u dziewczynek niż u chłopców. Dziewczynki też bardzo lubią różnego rodzaju piosenki religijne, wierszyki i można iść też w tym kierunku. Prawda, że chłopców raczej jest trudno namówić na wspólne śpiewanie. No, na stadionie bez problemu, prawda? Ale żeby tak gdzieś coś religijnego, to chociaż powiem wam też, chcę powiedzieć, że jestem bardzo mile zaskoczony. Jedna z klas moich gimnazjaliści, chyba na pierwszej katechezie, mówię do nich, zaśpiewamy. Oni, zaśpiewamy. Mówię, słuchajcie, zaśpiewamy taki stary katechetyczny hit. Kto stworzył? Nie znacie? Nie, to wiadomo mi. Kto stworzył fruwające ptaszki, mrugające gwiazdki? Fajne, proszę księdza, fajne. I teraz każda lekcja, proszę księdza, kto stworzył? Dobrze, kto stworzył? Moja trzecia gimnazjum, zaczynamy, kto stworzył? I tak, ktoś powie, to jest śmieszne, ale nie, to jest przekazywanie wiary poprzez pieśń religijną, poprzez pieśń. Inny sposób wychowywania dziewczynek to jest, chodzi o to, że trzeba je przygotować. Chodzi o to, żeby przygotować dziewczynki do bycia małżonką i matką. Znaczy, chodzi o to, żeby ona potrafiła samodzielnie prowadzić dom. Żeby dziewczyna potrafiła zaopiekować się dziećmi. Jak się zaopiekować osobami starszymi? No to ten, prawda, mówiłem to kilka godzin temu. Żeby ona wiedziała, ile gotuje się ziemniaki. To są takie proste rzeczy, żeby umiała takie proste rzeczy zadbać o siebie i zadbać o dom. Innym jeszcze zadaniem w wychowywaniu dziewczyn jest jakby formować u nich poczucie piękna, gustu. I to jest szczególnie chyba zadanie mamuś, żeby one pokazały dziewczynom, co to znaczy zrobić piękny makijaż, jak się gustownie ubrać, a jak się ubrać na plażę, a jak się ubrać na bal. To właśnie o to chodzi. Formacja dziewczynek i formacja do czystości i skromności oznacza też, żeby zwracać im uwagę generalnie na takie ich zachowanie. Kardynał Wyszyński mówił odnośnie słów. Ceń swoje usta i słowa, zwłaszcza gdy zwracasz się do innych ludzi, gdy one innym coś mają wyrzeźbić. Przypatrz się na usta Matki Najświętszej. One nikogo nie ranią, one goją. Żeby były właśnie takie usta kobiety. Dalej, kiedy mówił o oczach. Twoje oczy muszą głęboko wpatrzeć się w oczy Matki Najświętszej. Kiedy zapatrzysz się w nie głęboko, wtedy ludzie w Twoich oczach będą oglądali to, co Boże. Zachowaj w Twoich oczach czystość i głębię swojego spojrzenia. Nie trwoń go, nie zniekształcaj uwodzącym przymrużaniem oczu. Albo jeszcze w innym miejscu. Pamiętaj, masz strzec swego ciała. Musisz strzec swego ciała. Czy je osłaniasz? Czy jesteś naprawdę skromnie ubrana? Dekolty mogą być ładne, krótkie rękawy też, jednak bez przesady. Pamiętaj, że sukienka cię okrywa, a nie odsłania. Te obnażające ubrania nie są, są nie tylko nieskromne, ale najczęściej bardzo nieestetyczne, po prostu brzydkie. I czym jest poczucie piękna? To jest temat rzeka, kochani. Ale mamy świadomość, że szczególnie mamusie są wezwane do tego, żeby w swoich córeczkach wyrabiać poczucie piękna, uczyć ich gustu. Chociaż nie tylko mamusie. Kiedyś odwiedzałem taką zaprzyjaźnioną moją rodzinę i trafiłem na moment, kiedy ich najstarsza córka szykowała się na studniówkę. I wybierali, i trzeba było wybrać sukienkę, jedną z trzech. No i uczestniczyłem w akcji wybierania sukienki na studniówkę. I byłem zdziwiony, jak bardzo aktywny w tej akcji był tatuś. I głos tatusia ostatecznie przesądził, a nie głos mamy. Także to nie tylko mamusie, ale także tatuś. Właśnie takie drobne rzeczy, one wpływają na wychowanie. Inny sposób formacji dziewczynek to jest dbałość o to, aby broniły polskiego ducha i dziedzictwa narodowego. To znaczy, kiedy przychodzi moment, na przykład zadbać o groby, tak jak niedługo, ale też dbałość o pewne stroje, zwyczaje ludowe, patriotyczne, naukę piosenek patriotycznych. To, co my robimy, wspomniałem przed chwilą, w ramach Balu Wszystkich Świętych. Chcemy świętować po chrześcijańsku, a nie po pogańsku. Tutaj wielką zasługę dla Kościoła w Polsce zrobił arcybiskup Głódź, kiedy napisał, jest to w internecie dostępne, piękne oświadczenie Kościoła na temat obchodów święta Halloween, gdzie pokazuje, że to ma korzenie antychrześcijańskie, pogańskie. Ja to cytowałem nieraz na kazaniu i rodzice na tym kazaniu przychodzili do mnie, że księdza może dać ksiądz ten tekst arcybiskupa Głódzia. Mówię, tak, proszę bardzo, przygotowałem się, mam kilka ksero. Także i właśnie sposób przygotowania tego balu, sposób przygotowania stroju. Przecież nie wszystkie stroje trzeba pożyczyć. Można się po prostu przygotować. Albo też przekazywanie ducha narodowego, ducha polskiego i religijnego poprzez kultywowanie tradycji świątecznych. Kiedyś idę sobie starówką w Warszawie i patrzę, jakaś taka reklama, ciastkarnia, coś tam ludowa, wypiek ciasteczek, wchodzę, dużo dzieci, dowiaduje się, co tam jest. No przychodzi klasa i jakaś tam przemiła pani pokazuje, jak się wyrabia ciasto i jak się piecze ciasteczka w różnym kształcie, z różnymi napisami. Mówi, ale to wszystko jest płatne. Tak, no i to nie mało płatne. I to jest taka lekcja pokazowa. Myślę sobie, jak nisko upadliśmy, że to nie babcia, nie matka, nie sąsiadka, tylko trzeba wziąć panią lekcję. A przecież to mamusie mogą z dziewczynkami wspólnie upiec jakieś ciasto. Ileż to jest zabawy, radości. Pieczemy różnego rodzaju ciasteczka w kształtach, napisach, smakach. No, to też jest przekazywanie tradycji chrześcijańskiej. Pieczemy ciasteczka o tematyce chrześcijańskiej, prawda? I wymyślamy jakieś symbole. Nie wiem, czy wiecie, ale jak papież Franciszek był w Stanach, to zrobiono ciasteczka z papieżem Franciszkiem. No może nie aż do tego stopnia, ale zobaczcie, ten, kto wymyślił te ciasteczka, zrozumiał, o co chodzi. Nie wiem, czy znał kardynała Wyszyńskiego, czy słyszał o nim, ale po prostu zrozumiał, że tak się przekazuje też wiarę. Być może zrobił to tylko dla pieniędzy, nie wiem. Ale my możemy to robić w naszych domach, w naszych parafiach, tak zwyczajnie po prostu. Potem gdzieś idę po kolędzie, a proszę księdza, to takie ciasteczko, to ja upiekłam z córką, to dla księdza specjalnie. Nie? I piękne ciasteczka wyglądają z jakimś motywem bożonarodzeniowym. Też przekazywanie wiary w środowisku życia to jest też łączność z rokiem liturgicznym, z tym, co się dzieje. Ja tak robię w parafiach, w których pracuję, że jak się zbliża Niedziela Palmowa, to zapowiadam, że organizujemy konkurs w parafii na największą własnoręcznie zrobioną palmę i na najpiękniejszą własnoręcznie zrobioną palmę. Zachęcam do tego, by robiły 2-3 rodziny. Pójdę też do świetlicy szkolnej, do przedszkola. Nawet poszedłem do takiej świetlicy, którą u nas w mieście, gdzie pracuję, prowadzi osoba, która jest prawosławna. Ale dobrze, już księdza zrobimy. Zapraszam do kościoła, robimy konkurs. Słuchajcie, jest tyle ludzi. Jest po prostu potęga. I jakie jest przedsięwzięcie, wykonanie takiej palmy. I potem moi znajomi słyszą, że właśnie przyszli jacyś ludzie, którzy nie wiedzieli, o co chodzi, byli zaskoczeni, prawda? Mówią, takie palmy? To u was w parafii? Nie, to chyba z Kulpi, z Łysych przywieźli. Ja mówię, nie, to na Mazowszu. Tu też są ludzie zdolni. Jestem przekonany, że na Pomorzu też są ludzie zdolni, że też jesteście w stanie zrobić piękne konkursy palm. I wiecie, ile osób przyszło. Miałem tyle dzieci i młodzieży, że po prostu otoczyli mi ołtarz. Myślałem, że mnie zaduszą, mnie zjedzą. Była takie mega ilości ludzi. No bo jak oczywiście robi grupa przedszkolaków, no to oczywiście przyjdzie mama, tata, przyjdzie babcia, że oczywiście wszyscy muszą zdjęcia zrobić. Oczywiście było dużo różnych śmieci przy tym, ale jeszcze wcześniej zrobiliśmy na uwielbienie. Jesteś królem, machamy palmami. Machamy. Słuchajcie, ta cała procedura przygotowania palm, obchodów Niedzieli Palmowej, to było tyle radości. I każdy z tych ludzi zrozumiał, że wiara chrześcijańska jest piękna, radosna. I robiąc te palmy nieraz po 12-13 metrów mające, nie czuli trudu, czuli radości. Łączyli się ludzie między sobą, robiąc coś dobrego. To jest właśnie przekazywanie wiary. Przekazywanie wiary. A można by jeszcze zrobić konkurs na przykład koszyczków na Wielką Sobotę, prawda? Jak są. No, pomysłów jest co nie miara. I wierzę w waszą twórczość, że jesteście w stanie to wymyśleć. I jeszcze ostatni punkt, który chciałem mówić, o wychowaniu chłopców. Kiedy troszczymy się o wychowanie chłopców, to naczelną zasadą jest dbać, jak to mówił kardynał Wyszyński, o rycerski stosunek, żeby traktować dziewczyny tak, jak rycerz traktował swoją damę. Albo, jak mówił kardynał Wyszyński, naśladować delikatną sprawiedliwość Józefową. Znaczy, szacunek do kobiety, do jej godności właśnie wyraża się tym, że w jakiś sposób, no nie tak jak dla Matki Najświętszej, ale w jakiś sposób oddaje się jej cześć, w jakiś sposób się szanuje. Piękny, stary polski zwyczaj, prawda? Przychodzi kobieta, całuje ją w rękę. To jest szacunek dla kobiety. I mężczyzna jako obrońca, jako rycerz swojej kobiety. Mąż jako obrońca swojej kobiety. Nie wiem, czy wiecie, drodzy moi, a dlaczego jest tak przed ołtarzem, w czasie zawierania ślubu, że mężczyzna jest po prawej stronie kobiety. Odwrotnie, przepraszam, ja stoję twarzą do was, ale wiecie, o czym mówię, prawda? Że po prostu przy ramieniu prawym stoi kobieta, a nie przy lewym. A to się wzięło właśnie stąd. To się wzięło właśnie stąd, że kiedyś wracamy do czasów szlacheckich polskich, ja tak słyszałem, kiedy rycerz szedł ze swoją damą albo szlachcic ze swoją szlachcianką, i nagle zbliżało się niebezpieczeństwo, to szlachcic wyjmował miecz, który miał przy lewym boku i wyciągał szablę w górę, w stronę prawego boku i tym samym osłaniał swoją damę serca. Bo jest jej rycerzem, obrońcą. Mężczyzna jako obrońca kobiety. I to jest bardzo piękny motyw. Ja o tym też będę jutro mówił przy okazji świętego Józefa, który obronił życie Maryi i Jezusa. Innym sposobem wychowywania chłopców jest uczulanie ich na troskę o to, by w Polsce nie było ludzi biednych, ubogich, czyli żeby reagowali na jakieś przejawy niesprawiedliwości. I kardynał mówił, obyście nie zapomnieli o nich, czyli o słabych ludziach, biednych, nawet gdy dostaniecie dyplomy, posady i stanowiska, obyście pamiętali o tych braciach waszych, którzy w parcianych porciętach, może po kolanach w piachu, włóczą się jeszcze po polskiej ziemi. I ja to zrozumiałem, co to znaczy troska ubogich, jak usłyszałem od mojego kolegi, który pojechał do Stanów, że w parafii, w której on pracuje, jest jadłodalnia, powiedzmy Caritas, takiego odpowiednika Caritas. I w tej jadłodalni przychodzą nie tylko przychodzą biedni, ale też no, kto pracuje, no, wolontariusze. Wśród wolontariuszy jest pilot linii transatlantyckich. Co on robi, ten pilot? On jako wolontariusz rozdaje zupę dla biednych. On zrozumiał, że musi pomagać biednym ludziom, więc robi to, żeby pomóc. Nie chce za to pieniędzy. A jeszcze robią taki myk, coś takiego, że jak daje talerz zupy dla tego biedaka i ten biedak chwyta talerz zupy, to on nie puszcza tego talerza, tylko patrzy mu w oczy i dopiero jak usłyszy thank you, dziękuję, to mu daje. Żeby ten biedak też miał poczucie, że to mu się nie należy, że on to dostaje, że to jest dar serca, żeby umiał za to podziękować i uszanować. Ale właśnie ten pilot transatlantycki, który mógł się zająć swoimi sprawami, prawda, w wolnym czasie grać w golfa, nie, on zostawia golfa, on jedzie pomagać biednym, karmi głodnych. Ważnym też elementem formacji chłopców jest nauczenie ich tego, że jeżeli jest jakiś problem, to nie oznacza, że trzeba go rozwiązywać na siłę. No to jest po prostu konik, chłopaku. Jest problem, to trzeba lać, prawda? I jest wtedy problem rozwiązany. Nie. To są bardzo prymitywne odruchy, mówi kardynał Wyszyński. Macie żyć tak, żeby nikt przez was nie płakał, powiedział kiedyś kardynał Wyszyński. I o tym się mówi, to jest słynne powiedzenie. Nie prawo siły, tylko siła prawa. Prawda? I tego uczy kobieta, o tym też będę mówił mężczyznę. Jeszcze rozwinę to jutro, że wiele z problemów rozwiązuje się jakoś delikatnie, przez dyplomację, a nie przez działanie na siłę. Prawda? Kiedy wychowuje się chłopców, to też trzeba przypominać im właśnie o tym przekraczaniu egoizmu. Już o tym mówiłem parę razy, więc nie chcę tego rozwinąć. To jest ten gest otwartej dłoni. Że podziel się ze swoim kolegą tym, co masz. Podziel się swoją kanapką. Daj mu korepetycję z chemii, z angielskiego i nie chciej nic za to. Po prostu pomóż tej osobie. I, bo chłopak, jak to chłopak, w porównaniu do dziewczynki ma większą skłonność do egoizmu, do koncentracji na sobie. I jeżeli chcemy wychować z niego wspaniałego człowieka, to on musi się nauczyć właśnie przekraczać siebie, zobaczyć, no, że nie tylko on i jego sprawy się liczą, ale też sprawy innych ludzi. Ja to zrozumiałem. Pamiętam, jak poszedłem pierwszego dnia do szkoły, do zerówki. Prawda, jeszcze to był PRL. I nagle okazało się, że w naszej grupie w zerówce jest samochód. Milicja. Taki zdalnie sterowany. I po prostu każdy z nas chłopaków chciał cały czas się z nim bawić. Pani powiedziała, nie. No się zaczęliśmy tam przepychać. Nie bijemy się, tylko wzięła stopę i tak, 5 minut ty, bawi się. Wszyscy patrzyli, no dlaczego nie, ale dobrze, za chwilę ty się będziesz miał. Potem 5 minut ty się pobawisz, potem 5 minut ty. I to jest właśnie uczenie zachowań społecznych chłopaków. Masz ochotę. Co z tego, że masz ochotę? Uszanuj to, że jest obok ciebie inny człowiek. On też ma prawo do realizacji swoich potrzeb. I dochodzimy właśnie do tego, że jeszcze innym ważnym sposobem wychowywania chłopaków jest wykorzenianie wad, lenistwa, opieszałości, bezmyślności, niszczycielstwa, trzeźwości, niedojrzałości emocjonalnej. A w miejsce wad próbować zastąpić to cnotami, a więc trwałymi pozytywnymi zdolnościami wyćwiczonymi, więc wyćwiczyć oszczędność, pracowitość, wytrwałość, wierność obowiązkom, opanowanie, skromność, trzeźwość. I tutaj, drodzy moi, to jest też taka fajna metoda w pracy nad sobą, że ktoś zastanawia się po spowiedzi, co ma robić. No, można dziecku powiedzieć, słuchaj, do następnej spowiedzi przez miesiąc ćwiczymy umiejętność organizacji czasu. Proszę bardzo. Albo ćwiczymy dokładność w wypełnianiu obowiązku. Proszę bardzo. Albo ćwiczymy pracowitość. Ile czasu będziesz grał przy komputerze, ile czasu poświęcasz na rozwiązanie. Takie drobne rzeczy, drobne zadania. To jest tak naprawdę praca nad charakterem, którą trzeba przerobić z chłopakami. I drodzy moi, jak wspomniałem, więcej na ten temat jest w książce. Chciałem zakończyć przesłaniem kardynała Wyszyńskiego do przełomowego pokolenia. Mówił do młodzieży, że są pokoleniem przełomowym, żyjącym na grani tysiącleci. Prawda? Jednego tysiąclecia i drugiego tysiąclecia. Ale można to spokojnie odnieść, że także do młodzieży teraz żyjącej. Młodzież, która jest też na granicy tysiącleci. I właśnie, że młodzież musi mieć w sobie coś z orłów. Musi widzieć szeroko, musi widzieć daleko. Musi widzieć nie tylko siebie, ale musi widzieć też przyszłość swojej rodziny, swego narodu. Kardynał mówił, musicie mieć w sobie coś z orłów. Serce orle i wzrok orli ku przyszłości. Musicie ducha hartować i wznosić, aby móc jak orły przelatywać nad granicami w przyszłość naszej ojczyzny. Będziecie wtedy mogli jak orły przebić się przez wszystkie dziejowe przełomy, wichry, burze, nie dając się spętać żadną niewolą. Pamiętajcie, orły to wolne ptaki, bo szybują wysoko. Droga młodzieży, pamiętajcie, że wy jesteście z pokolenia orłów. Niech to będzie dla was znakiem, programem i ukazaniem drogi. Wylęgajcie się wszyscy na polskiej ziemi, która jest gniazdem orłów dla przyszłych pokoleń. W ramionach jasnogórskiej pani, waszej najlepszej matki, królowej Polski, szybujcie wysoko ku przyszłości ojczyzny i Kościoła.